Mam nadzieję, że czujecie się dobrze, że pogoda sprzyja, ale również pogoda waszego ducha. Ostatnio mówimy dużo o rodzinie, o miłości i dzisiaj poniekąd też chciałbym ten temat kontynuować, ponieważ wierzę, że w Kościele najbardziej podstawową komórką jest rodzina właśnie. Kiedy diabeł chce zaatakować nas, nasze życie, przede wszystkim dotyka się tego, co jest nam najbliższe, tego, co jest dookoła nas, a to później przemieszcza się na to, co mamy w środku. I każdy nasz kolejny dzień może rodzić coraz większe zgorzknienie, coraz większy ból, kiedy widzimy, że nasi bliscy cierpią. Kiedy nas coś boli, potrafimy zagryźć zęby i powiedzieć, nie, jest wszystko dobrze. Szczególnie widzę to w naszym starszym pokoleniu. Chciałbym mieć taki hart ducha i taką odwagę jak wy, nasi kochani seniorzy, kiedy widzę, jak moja babcia na przykład w takim już bardzo podeszłym wieku dalej z dedykacją zasuwa na działkę, żeby wypielić jakąś grządkę. I wszyscy mówimy jej, babciu, przecież możesz normalnie iść do sklepu, możemy cię zawsze wspomagać, nigdy ci niczego nie braknie. Ale babcia zawsze mówi, nie, to jest moja działka, ja będę o nią dbała, to jest coś, co daje mi przyjemność. Ale wszyscy później widzimy, jak ona stęka, jak ją wszystko boli, ale jednak na jej twarzy pojawia się uśmiech. Ma taki hart ducha, potrafi się zaciąć. Ale kiedy właśnie my widzimy, jak ta druga osoba tak cierpi, to chcemy jej pomóc, ale czasami używamy niewłaściwych środków. Dlatego, że to, co my uważamy za najlepsze lekarstwo dla tej osoby, niekoniecznie takim jest. Więc mam nadzieję, że moja mama się tak nie będzie przemęczać, ale już postanowiłem po przykładzie babci machnąć ręką i mówić, twój ogródek, jak coś, to ja się będę modlił o uzdrowienie, żeby Bóg cię wspierał. Bo z charakterem chyba nie ma już co walczyć, prawda? Ale widzę, że dla Boga ważna jest rodzina. Przede wszystkim widzę, jak rodzice kochają swoje dzieci. I myślę, że tak powinno być, ale rodzą się pewne trudne sytuacje. I nie zawsze wiemy, jak się w nich odnaleźć. Zarówno po stronie dzieci, zarówno też po stronie rodziców. Myślimy, że w miłości albo w takim naszym rozumieniu to, co mówimy i to, co robimy, jest najlepszą opcją, którą możemy wybrać na dany czas. Ale kiedy będziemy starsi i z biegiem czasu, możemy dostrzec, że tak naprawdę te decyzje nie były najlepsze. Popełniamy różne błędy, zarówno i wychowawcze, jak i ze strony dzieci, jako ci posłuszni lub nieposłuszni. I kiedy czytam w Piśmie Świętym różne przygody, różne historie rozmaitych rodzin, to widzę, jak wiele można wyciągnąć nauki z tego, co jest napisane w Piśmie Świętym. I postaci, które tak często idealizujemy albo mówimy w samych superlatywach o nich, że również mają swoje przywary. Okazuje się, że nie są tacy idealni. I niektórzy ludzie, kiedy rozmawiają ze mną na temat Pisma Świętego, ostatnio rozmawiałem właśnie z taką starszą osobą, zapytała, Dawid, jak to jest, że najczęściej poleca się ludziom, żeby czytali Nowy Testament, a Stary Testament to ewentualnie później, że tak jakby nie jest aż taki ważny. Ja mówię, że Stary Testament jest pełen różnych ciekawych i fajnych lekcji historii i gdyby nie Stary Testament, to nowego by nie było. Ale niestety Stary Testament jest napisany w taki sposób, że jest ciężko to wszystko przyswoić, szczególnie jeżeli ktoś jest na początku swojej drogi albo w ogóle chce Boga dopiero poznać. Bo kiedy czytamy o takich trudnych historiach, jak chociażby kiedy Abram wtedy jeszcze miał złożyć swojego syna w ofierze, to niektórym ludziom po prostu nie mieści się to w głowie, jak dobry Bóg może dopuszczać do takich prób i do takich sytuacji. Jak czytamy o wojnach, o przelewaniu krwi, o tym, jak były różne przewroty w rodzinach królewskich, to jest po prostu trudne, żeby o tym czytać. Ale zauważyłem jedną taką cenną rzecz, że ludzie najbardziej uczą się z tych trudnych sytuacji i wyciągają z nich wnioski, a mniej z tych, które są dobre, albo kiedy coś po prostu się gdzieś prześliźnie płazem. Bo kiedy rozejdzie się jakaś sytuacja po kościach, to wtedy już wolimy do niej nie wracać. Nie było konsekwencji, więc nie ma o czym mówić, prawda? Ale kiedy czytam o tych trudnych historiach, wtedy zastanawiam się, co można byłoby zrobić inaczej. Jak można by było zapobiec temu w moim życiu, w mojej rodzinie. I dzisiaj będziemy, kochani, czytali sobie o takim człowieku, który nazywał się Absalom. Czy kojarzycie takiego człowieka jak Absalom? Jeżeli miałbym powiedzieć, z kim mi się ten człowiek kojarzy, Nie wiem, czy oglądaliście taki film animowany o nazwie Shrek. Oglądał ktoś? Był to chyba jeden z pierwszych takich filmów, kiedy oglądałem go razem z rodziną. Śmiałem się, z niektórych żartów się śmiałem, nie rozumiejąc, o co chodzi. Dopiero jak oglądałem drugi czy trzeci raz, załapałem, o co w tych żartach chodziło. Ale film świetny, więc polecam na jakiś familijny wieczór czy popołudnie. I tam był taki człowiek, taka postać i nazywał się Książę z bajki. Ktoś pamięta Księcia z bajki? To był taki laluś, niby taki bardzo rycerski, odważny szlachcic, ale z drugiej strony wszyscy dopatrywali się w nim takiego delikatnego lalusia, właśnie bardzo zniewieściałego, można by było powiedzieć. Ale jest taka scena, nie wiem, czy ją kojarzycie, próbowałem ją ściągnąć sobie na pendrive'a, ale był w tak niskiej rozdzielczości, że i tak byście nie zobaczyli, więc przepraszam, ale wkracza on do komnaty, gdzie miał uratować królewnę i wtedy jak na reklamie jakiegoś szamponu do włosów tak zarzucał włosami na lewo i na prawo i prezentował się tak dumnie z wypiętą piersią. I właśnie z taką postacią kojarzy mi się Absalom. Zresztą tak też w Biblii poniekąd jest opisane. Ale zacznijmy sobie od początku. Otwórzmy sobie drugą księgę Samuela. I zanim zaczniemy czytać, pozwolę sobie pokrótce przytoczyć, jak wyglądała historia związana z Absalomem. Na początku Absalom dowiedział się o tym, że jego brat, pierworodny króla Dawida Amnon, dopuścił się bardzo nieprzyjemnego czynu, bardzo haniebnego, ponieważ zgwałcił własną siostrę, a przede wszystkim była to rodzona siostra Absaloma. Tak mu się spodobała ta siostra, że stwierdził, że nie ma szans, że sobie nie odpuści. I chociaż Tamar mówiła Amnonowi: pójdź do swojego ojca i kiedy go poprosisz, aby oddał moją rękę tobie, on na pewno się zgodzi, znajdziesz łaskę w jego oczach. W tamtych czasach były takie rzeczy, czasami się zdarzały, dopuszczalne. Więc była taka opcja. Natomiast Amnon stwierdził, że nie będzie czekał, podstępem dopuścił się tego, żeby byli sam na sam, dopuścił się tego gwałtu i na koniec, tak jak na początku żywił wielkie zauroczenie i wielką miłość do tej kobiety, po tym całym uczynku, którego się dopuścił, to uczucie zmieniło się w nienawiść. I zaczął czuć do niej odrazę i ją odprawił. I nie wiem, czy wiecie, w tamtych czasach, jeżeli ktoś dopuścił się pozbawienia dziewictwa jakiejś kobiety, to miał taką opcję, żeby się z nią związać i przynajmniej wziąć odpowiedzialność za swój czyn i być mężem dla tej kobiety. Niestety Amnon stwierdził, że on nie chce iść tą drogą, mimo że Tamar mu o tym powiedziała, że zrobisz teraz jeszcze coś gorszego niż zrobiłeś przed chwilą, odprawiając mnie, ponieważ skażesz mnie na życie w hańbie i żaden mężczyzna pewnie nie będzie mnie już chciał, bo jestem nieczysta, a ty odejdziesz, umyjesz ręce i nic z tego nie będzie. Więc mimo wszystko ją odprawił. Król Dawid popełnił wtedy, moim zdaniem, bardzo duży błąd. A jaki to był błąd? Nie ukarał swojego syna za to, co zrobił. Ponieważ był to jego pierworodny syn, ponieważ darzył go wyjątkową miłością, prawdopodobnie wyobrażał sobie, że będzie on w przyszłości królem nad Judą, a być może i nad całym Izraelem, więc nie chciał, żeby takie rzeczy się gdzieś rozgłaszało, żeby był jakiś niesmak. Jakiekolwiek były pobudki kierujące królem Dawidem, podjął taką, a nie inną decyzję. I tu poznajemy Absaloma, który dowiedział się o tym czynie, którego Amnon się dopuścił i zagorzał w nim gniew. Rozgorzał w nim gniew. Taka bardzo potężna emocja, która później była jeszcze bardziej podsycana. Kiedy my byśmy się dowiedzieli o takiej sytuacji, że w naszej rodzinie miało coś takiego miejsce, myślę, że żaden z nas nie przeszedłby obok tego obojętnie. I kiedy widzimy, że jedna osoba nie jest zdolna do wyciągnięcia pewnych konsekwencji z takiego uczynku, próbujemy poniekąd być sędziami, przejąć tą funkcję i wymierzyć sprawiedliwość. I w sercu Absaloma zrodził się, myślę, taki żal do swojego ojca. Dlaczego dopuściłeś do takiej sytuacji? Dlaczego nie ukarałeś swojego syna, dając przykładu, że tak nie powinien się zachować, szczególnie członek rodziny królewskiej? Przez 2 lata Absalom nosił tą ranę w swoim sercu i postanowił, że wymierzy sprawiedliwość sam. Więc zaprosił i króla, i wszystkich synów królewskich na postrzyżyny, ale król mu odmówił, więc przyjechali sami jego bracia, królewicze. I on na tej imprezie postanowił, że zabije Amnona. I tak też się stało. Pokazał swoim sługom, aby zabili pierworodnego syna Dawida. On zginął, reszta uciekła. Król Dawid był zrozpaczony. Dlaczego był taki zrozpaczony? Dlatego, że uświadomił sobie, że można było temu zapobiec, podejmując inną decyzję? Czy może dlatego, że jego pierworodny, ukochany syn, na którego był tak bardzo zapatrzony, zginął? Nie mamy tego opisanego, ale może to wyjaśni się nam z biegiem czasu. Później przez 3 lata Absalom chował się, ukrywał i nie chciał się pokazywać królowi na oczy, ponieważ wiedział, czego się dopuścił. Przez Joaba poniekąd po tych 3 latach został Absalom sprowadzony z powrotem do Jerozolimy i tam nie mógł pokazywać się królowi na oczy, co prawda, ale mieszkał sobie już w swoim mieszkaniu. I tutaj może sobie przeczytamy, będziemy sobie czytać od czasu do czasu jakiś fragment. 2 Księga Samuela, 13 rozdział, 38 werset. Gdy zaś Absalom po swojej ucieczce przyszedł do Talmaja, króla Geszur, i przybywał tam już 3 lata, zatęskniło serce Dawida za spotkaniem z Absalomem, gdyż pocieszył się już po śmierci Amnona. 3 lata zajęła żałoba królowi Dawidowi i zatęsknił za swoim synem. Stwierdził, że to, co zrobił, było straszne, ale jednak miłość rodzicielska znowu wzięła górę. Skoro nie żyje już jeden, to może drugiego nie warto jest skazywać na życie w takim odrzuceniu, albo może będzie szansa, że on się nawróci, że będzie z tej relacji jeszcze coś dobrego. Powiedzcie, który rodzic, kiedy widzi, że jego dziecko błądzi, od razu przekreśla je, odrzuca i mówi, ty już do tego domu nie masz wstępu, już nie wraca. Może takie słowa padają z ust od czasu do czasu, ale myślę, że one są pod wpływem emocji. Natomiast myślę, że w większości serc rodziców pojawia się pragnienie, aby to dziecko wróciło. Pamiętacie historię o synu marnotrawnym? Mimo, że dopuścił się sprzeniewierzenia fortuny, mimo, że powiedział, nie będę słuchał tego, co rodzice mają do powiedzenia, to i tak został przyjęty, jakby bohater, który wraca z wojny, z otwartymi rękami, jeszcze został obdarowany różnymi bogactwami i na jego cześć została wyprawiona uczta. Kiedy czytam takie historie, nie do końca je rozumiem, ale wiemy już, jak Dawid zachował się. Więc po jakimś czasie Dawid wybaczył Absalomowi. Może pamiętał, co zrobił, ale mimo wszystko dopuścił go przed swoje oblicze i pozwolił mu normalnie funkcjonować w Jerozolimie. Kiedy czytamy o tym, jak Absalom wyglądał, tutaj mamy zapisany ten fragment w 2 Księdze Samuela, 14 rozdziale, 25-26. Może przypomnijmy sobie o tym. A w całym Izraelu nie było mężczyzny równie sławnego z piękności jak Absalom. Od stóp aż do głów nie było na nim żadnej skazy. A gdy dał ostrzyc włosy swojej głowy, a zwykł był strzyc je co rok, gdyż tak mu ciążyły, iż musiał je strzyc, to ważyły włosy z jego głowy 200 sykli według wagi ustalonej przez króla. Jeżeli się zastanawiacie, ile to było, to jeden sykl to było 11,4 grama, czyli jego włosy ważyły około 2,3 kg. Wyobrażacie sobie, musiał wyglądać jak lew, naprawdę, taka grzywa. Fryzjerzy teraz łapią się za głowę, dajcie spokój, wszystko to ostrzyc. Ale musiał być naprawdę człowiek o dobrych genach, który miał aspiracje, żeby być dobrym królem. Pamiętacie, jak wyglądał Saul? Pamiętacie opis urody Saula? Był wyższy o głowę niż pozostali Izraelici. I kiedy został wybierany na króla, ludzie patrzyli bardziej na wygląd zewnętrzny niż na serce. Myślę, że aspekt urody Absaloma odgrywał ważną rolę w tym, jak ludzie go postrzegali. Może budził większe zaufanie. Teraz, jak mieliśmy wybory prezydenckie, które zresztą się jeszcze nie skończyły, kiedy patrzymy na jakieś wiece wyborcze albo na plakaty, oceniamy przede wszystkim, myślę, na pierwszy rzut oka tego, jak dana osoba się prezentuje. W końcu prezydent jest nazywany reprezentantem danego kraju. I myślę, że w tamtych czasach było podobnie. Król musiał wyglądać dostojnie. I myślę, że ludzie dookoła Absaloma i dookoła Dawida również takie rzeczy mieli na uwadze. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ w późniejszym czasie w sercu Absaloma zrodziło się pewne pragnienie. Jakie to było pragnienie? Będę lepszym królem niż mój ojciec. Skoro on nie potrafi podejmować dobrych decyzji, skoro on dopuszcza się różnych błędów i konsekwencją tych błędów jest moje cierpienie i cierpienie innych ludzi, ja myślę, że będę lepszym królem. Możemy to wywnioskować z tego, co jest napisane. Więc zaczął zjednywać sobie ludzi. Przeczytajmy sobie 2 Samuela, 15 rozdział, od 2 do 6 wersetu. Zwykł też Absalom od wczesnego rana stawać na drodze przy bramie, a ilekroć jakiś człowiek miał sprawę sporną do rozstrzygnięcia, na sądzie przez króla Absalom przywoływał go do siebie i mawiał: z którego miasta jesteś? A ten odpowiadał: z tego, a tego plemienia izraelskiego jest twój sługa. Wtedy Absalom mawiał do niego: patrz, i twoja sprawa jest dobra i słuszna, ale nie ma u króla nikogo, kto by cię wysłuchał. Mawiał jeszcze Absalom: gdyby to mnie ustanowiono sędzią w tej ziemi i gdyby do mnie przychodził każdy, kto ma sprawę sporną do rozstrzygnięcia, to wymierzyłbym mu sprawiedliwość. Gdy zaś ktoś podchodził do niego, aby mu się pokłonić, on wyciągał do niego rękę, brał go w objęcia i całował. Tak postępował Absalom z każdym Izraelitą, który szedł do króla na sąd i pozyskiwał sobie serca mężów izraelskich. Absalom nie był głupi. Wiedział, że nie może otwarcie rzucić wyzwania swojemu ojcu, gdyż nie miałby żadnych szans. Na początku zaczął zjednywać sobie ludzi. Ludzi, którzy mieli wpływ, ludzie, którzy wiedzieli, że Absalom może zrobić coś inaczej niż Dawid. Tak ich zapewniał, tak obiecywał, a czy tak byłoby w praktyce? Nie wiemy, ale to już taka historia się często powtarza, że jedni obiecują, a czy dotrzymają słowa, czy nie. Różnie bywa. Natomiast zajęło mu to około 4 lata. 4 lata przypodobywania się innym ludziom, knucia w swoim sercu, zamiast pójść do swojego ojca. Bo pomyślmy, co można byłoby zrobić inaczej. Mógłby pójść do swojego ojca i otworzyć się przed nim, powiedzieć: boli mnie ta cała sytuacja. Że mimo tych wszystkich lat nigdy nie przeprosiłeś, nigdy nie powiedziałeś, jak powinno być. Naprawmy to, pojednajmy się i żyjmy w zgodzie. Mogli tak zrobić? Myślę, że tak. Ale wymagałoby to dużo siły wewnętrznej, której myślę, że mogło zabraknąć po obu stronach. Więc przez 4 lata Absalom przejednywał sobie ludzi, aż uzyskał duże poparcie. Więc rozesłał gońców po całej krainie i kazał obwołać się królem na Hebronie. I kiedy Dawid to usłyszał, tutaj znowu historia zatacza koło. Nie postanowił się sprzeciwić Absalomowi i powstać, powiedzieć: przecież mam dookoła siebie wiernych ludzi, którzy mnie nigdy nie zawiedli. Nie, Dawid postanowił zabrać się tak, jak był ubrany, z całym swoim domem i zaczął uciekać. I kto przy nim został? Najemni wojownicy. Zostali ludzie, którzy nawet nie byli do końca jego rodakami. Część ich, owszem, też była, ale jeżeli chodzi o zbrojnych ludzi, miał przede wszystkim najemników przy sobie, jakichś kreteńczyków. Oni postanowili przy nim zostać. Więc król Dawid znowu zaczął uciekać. Znalazł się w niekomfortowej sytuacji. Ale wpadł na pewien plan. I wysłał swojego sługę Huszaja, aby on poszedł do Jerozolimy i zaczął doradzać Absalomowi i aby doradzał tak, aby ten nie wygrał. Więc miał też swój plan. Mimo, że już był starszym człowiekiem, dalej był przebiegły. Wiemy, skracając historię, Absalom chciał gonić Dawida, chciał zabić wszystkie jego wojska, chciał zabić swojego ojca i mieć święty spokój. I rada Achitofela, jego doradcy, była taka, żeby wyruszać czym prędzej, żeby jak najszybciej załatwić temat, kiedy Dawid się jeszcze tego nie spodziewa. Tutaj Huszaj zainterweniował, powiedział, że trzeba zebrać jak najwięcej wojska i uderzyć całą siłą. I to pomogło Dawidowi, żeby zebrać dookoła siebie ludzi zaufanych. I koniec końców doszło do bitwy. Do kluczowej bitwy. I tam wojska Absaloma zostały pokonane. Dlatego, że wiemy, że Dawid i ludzie, którzy byli mu wierni, byli wyborowymi wojownikami, którzy byli bohaterami, którzy zasłynęli z tego, że niejednokrotnie nie uciekali z pola bitwy, że nie poddawali się, więc i tym razem wygrali. Ale co było ciekawe? Ciekawe było też to, że Bóg był cały czas po stronie Dawida. Mimo wszystkich rzeczy, Bóg dalej był po stronie Dawida i czytamy o tym, że kiedy była ta bitwa w drugiej księdze Samuela 18:7-8, napisane jest tak: wojsko izraelskie zostało tam pobite przez zwolenników Dawida, poniesiona tam została w tym dniu wielka klęska, poległo 20 tysięcy, gdy bowiem bitwa rozciągnęła się tam po całej okolicznej krainie, las pochłonął w tym dniu więcej zbrojnego ludu, niż go w tym dniu pożarł miecz. Czy rozumiemy, co w tym fragmencie jest napisane? To nie jest tak, że ludzie, którzy byli wojownikami, zgubili się w lesie i wszyscy się potknęli o konar i po prostu gdzieś tam zginęli. Bóg w ponadnaturalny sposób sprawił, że nawet natura była po stronie Dawida. I dużo osób zginęło, mimo że Dawid niekoniecznie miał taką samą siłę jak Absalom. To oznacza to, że kiedy Bóg jest po twojej stronie, to nawet jak wszystko jest przeciwko tobie, to i tak jesteś w stanie odnieść zwycięstwo. Pod warunkiem, że będziesz mu wierny. Pominęliśmy krótki fragment. Kiedy człowiek z pokolenia Saula zaczął urągać Dawidowi, kiedy szedł ze swoim orszakiem i mówić: i dobrze ci tak. I cały czas mówił im, obrzucał ich kamieniami i gliną, mówił: dobrze ci tak, synu Isajego. Wybiłeś cały ród Saula, to teraz masz, na co sobie zapracowałeś. I kiedy dowódcy Dawida chcieli zgładzić tego człowieka i powiedzieli: niech on ci nie urąga, bo jesteś cały czas królem nad Izraelem, on powiedział: dobrze mówi, to Bóg pobudził jego serce, żeby wypomniał mi moje błędy i może przez to przypomni mi, gdzie jest moja pokora, gdzie jest moje miejsce i może ulituje się Bóg znowu nade mną, tym, który popełnia błędy. Czy to nie jest cudowna postawa serca, że mimo tego, że popełniło się ileś tamtych błędów i mamy prawo odczuwać w sobie różne emocje, to postanawiamy szukać Bożej sprawiedliwości. I Dawid dopuszczał do siebie nawet taką myśl, że gdyby został zabity przez Absaloma, to taka byłaby Boża wola i on nie miałby z tym żadnego problemu. Tak był Dawid poddany Bogu. Do tego stopnia miał zaufanie, że Boża wola musi się wykonać i jest najważniejsza. Kiedy Absalom zginął, Dawid zareagował w ten sposób, że wszedł na górę bramy, nawet nie szedł do swoich komnat i płakał za Absalomem. Czy on nie wiedział, co jego syn zrobił? Przed chwilą próbował wykraść królestwo z jego rąk. Zginęło 20 tysięcy ludzi, a w tamtym czasie nie było 7 miliardów ludzi na ziemi. Było dużo mniej. Zginęło 20 tysięcy ludzi w wojnie domowej. Przecież to jest tragedia. A Dawid opłakuje tego, który był prowodyrem całej sytuacji. I moglibyśmy zakończyć tą historię tutaj i wyciągnąć z niej morał, jak wielkie jest serce rodziców dla swoich dzieci. Że mogą wybaczyć wszystkie błędy, mogą przymykać oko na wszystkie niedociągnięcia, ale chciałbym, żebyśmy przewrócili kartkę i zajrzeli do 19 rozdziału, gdzie, może nie będę tego czytał, ale gdzie Joab, zaufany dowódca Dawida, mówi: Dawid, byłem z tobą przez ten cały czas, byłem ci wierny, ale teraz to przegiąłeś. Czy masz sobie za nic swoich dowódców i swoje wojsko, które oddawało za ciebie życie, żeby teraz dać ludziom, całemu Izraelowi przykład, że będziesz opłakiwał tego, przez którego to wszystko ma miejsce. Idź teraz do ludzi i ich pociesz. Podziękuj im za to, że walczyli w twoim imieniu. Obiecaj im, że będzie ład i porządek w twoim królestwie, żeby znowu cię przyjęli i żebyś znowu był królem nad Izraelem. I Dawid się musiał pozbierać. Był wielkim królem, ale czasami musiał posłuchać ludzi, którzy mówili trudne rzeczy, ale mówili prawdziwe rzeczy, tak jak prorocy. Więc wstał, poszedł i przemówił do ludu i zaczął się ogarniać, zaczął ogarniać swoje życie. Kochani, emocje, które w nas są i decyzje, które podejmujemy, nie zawsze są słuszne. I największą sztuką i największą siłą każdego człowieka jest to, żeby stanąć i powiedzieć: tak, moja wina. I chciałbym teraz rozprawić się z konsekwencjami swojej decyzji. Znam wiele osób, które przez wiele, wiele lat uciekają od konfrontacji. Nie potrafią przyznać się do błędu, nie potrafią załatwić spraw, wyciągnąć ręki i jest to coś, co wydaje się niemożliwe, dla ich serca, dla ich honoru. I później możemy oglądać owoce takich decyzji, którymi są zgorzknienie, podziały, niezrozumienie. I czasami są to rzeczy błahe, od których się tak naprawdę zaczęło, a urosło to do pewnej rangi przez naszą nadinterpretację. Te rzeczy wydają nam się ogromne, a czasami takimi w ogóle nie są. I Bóg zachęca nas do tego, żebyśmy, jeżeli to jest w naszej mocy, mieli ze wszystkimi pokój. Jeżeli możemy załatwić jakąś sprawę, żebyśmy to robili. Żebyśmy byli autentyczni. Żebyśmy potrafili przyjść, uderzyć się w piersi i powiedzieć: tak, moja wina. Dawid powinien pójść do Absaloma i powiedzieć: synu, zgrzeszyłem. Tak, twoja siostra nie żyje. Żyje, ale żyje w hańbie, więc to tak jakby wtedy było jednoznaczne. Twoja siostra żyje w pohańbieniu. Przepraszam, naprawię to, zrobię coś z tym. Nie było tego, zabrakło tego. Więc to jest mój apel do nas jako do chrześcijan. Abyśmy potrafili brać odpowiedzialność za swoje czyny. Najgorsze, co może zaszkodzić Kościołowi, jest to hipokryzja. Ja nie wstydzę się powiedzieć ludziom, kiedy mówię im Ewangelię, że nasz Kościół nie jest idealny. Że idealny Kościół Chrystusa składa się z nieidealnych ludzi, którzy popełniają błędy, którzy potrafią cofnąć się do przeszłości myślami i żyć nią przez wiele lat, nie wybaczając sobie błędów, żyją w zgorzknieniu i rozgoryczeniu. A Bóg chce dzisiaj postawić wielką ścianę i powiedzieć: nie, nie idźmy dalej tą drogą. Kiedy ludzie przyjdą do nas i będą mówili: okej, mówisz mi o wielkim Bogu, a ja widziałem, że robisz to i to, albo owocem twojego życia nie jest wcale to wszystko, co dobre, o czym mówisz, ale zdarzają się też te złe rzeczy. I wtedy mogę z czystym sumieniem powiedzieć: tak, bo ja jestem nieidealny. Ale w całym tym swoim byciu nieidealnym postanowiłem iść za Bogiem, który sprawia, że moje życie ma szansę być chociaż troszkę lepsze. Kiedy czytam Biblię, przede wszystkim dociera do mnie jeden morał. Jedna prawda, że Bóg patrzy na serce. I na swojej twarzy możesz mieć różne uśmiechy, różne życzliwe gesty, emocje, ale jeżeli w twoim sercu nie ma tej radości, nie ma tej prawdy, to na nic twoje uśmiechy. Może zjednasz tym sobie część ludzi, ale jeżeli nie ma zgodności w twoim sercu, jeżeli to nie wypływa z czystych intencji przemienionego serca przez Jezusa Chrystusa, to prędzej czy później się tym zmęczysz. I powiesz: ja już nie mam siły zakładać tej maski. Ja już nie mam siły udawać religijnego i pobożnego człowieka. Jestem człowiekiem, który ma w sobie jeszcze dużo rzeczy do załatwienia. Ja już nie chcę tego ukrywać. I życzę nam, żebyśmy wszyscy doszli do takiego miejsca, gdzie potrafimy przyjść takimi, jakimi jesteśmy, uklęknąć przed krzyżem i powiedzieć: Panie, weź mnie takiego, jak jestem. I gwarantuję wam, że Bóg odpowie: nareszcie przyszedłeś. Cieszę się, że jesteś. Z tym całym twoim brudem i syfem. Kocham cię takiego, jakim jesteś. Owszem, za swoje uczynki może i będziesz cierpiał pewne konsekwencje, bo Bóg jest miłosierny, ale też sprawiedliwy, o czym mówiliśmy. Ale Bóg chce, żebyśmy przyszli takimi, jakimi jesteśmy. Nie udawali, dlatego że dopiero to jest początkowy punkt, gdzie Bóg może wykonać nad nami pewną pracę. Kiedy Bóg ci mówi: załatw tą rzecz, a ty mówisz: nie, to nie do końca, to nie moja wina, to bardziej jego albo jej. Jak Bóg ma przemienić twoje serce, kiedy ty sam nie widzisz problemu? Albo przynajmniej nie chcesz go wziąć na siebie. Kiedy nasze dzieci robią źle, dobrze jest im przypomnieć, że są pewne konsekwencje. Kiedy nasze dzieci robią dobrze, pochwalmy je i powiedzmy: super, dobrze ci poszło. Niektórzy z nas mają taki charakter, szczególnie ja, już nieraz o tym mówiłem, że jestem bardziej skłonny dostrzec małe niedociągnięcie niż pochwalić coś, co działa. Tak? Podobno jest taki zawód, który reprezentuje tą postawę bardzo dobrze, jest to zawód informatyka. Kiedy wszystkie serwery, cały internet działa, nikt mu nie dziękuje, tylko mówi: no fajnie, tak być powinno, prawda? Prawda. Ale kiedy tylko ten internet się wykrzaczy, to wszyscy dzwonią do informatyka: co ty jesteś za fachowiec, że internet mi nie działa. Zawsze tak jest, szczególnie w dużych firmach, jak serwery padną. I myślę, że często jesteśmy takimi ludźmi. że kiedy wszystko działa, to mówimy, no tak być powinno, prawda? Jak obiad codziennie po pracy jest, to tak być powinno. A trzeba za niego podziękować? No przecież to jest normalne, że on jest, prawda? Uczę się tego, że należy zarówno karać złe rzeczy albo napominać, kiedy jest coś źle, jak i dziękować za rzeczy małe. Żeby każdy kij miał dwa końce. Żebyśmy byli sprawiedliwi i uczciwi w swoim podejściu. Żebyśmy nie popadali w żadną skrajność. Boli mnie to w moim sercu, kiedy czytam takie historie jak na przykład Kain i Abel. Że ofiara jednego została przyjęta, a drugiego nie. Wiem, jak ten drugi mógł się czuć. Albo kiedy był Ezaw i Jakub. Kiedy ojciec faworyzował Ezawa, bo był taki męski, taki dzielny, zarośnięty, wiecie, prawdziwy mężczyzna. Ja bym nie mógł być Ezawem. Nawet jakbym zapuścił brodę, to bardziej to wygląda jak krzaki w Meksyku. Trochę tu, trochę tam. Ja bym nie mógł być Ezawem, nawet jakbym chciał. Ale niektórzy mogą. Ale był też Jakub, który miał inne zdolności, inne umiejętności. Jego za to faworyzowała matka. No i co? Trzeba trochę sprawiedliwości. I co z tego, że to Ezaw gonił dzika, a nie dzika Ezawa. Dzik może gonił Jakuba, bo ten na pewno uciekał. Nie był taki silny. Ale za to miał inne umiejętności. Nauczmy się doceniać za to, co ktoś ma, a nie doszukiwać się braków w tym, czego nie ma. Każdy z nas ma pomysł na swoje życie albo na życie swoich dzieci. Często się mówi, że kiedy rodzic posyła dziecko na jakieś zajęcia dodatkowe, to po to, żeby zrealizować swoje niespełnione pasje przez swoje dziecko. Bo ja chciałem kiedyś być łyżwiarzem figurowym, to niech moje dziecko zasuwa teraz na treningi na łyżwy. Tak to czasami działa. Chciałbym, żebyśmy potrafili być narodem, kościołem, który docenia. Który potrafi przyjść i nie powiedzieć tylko, bracie, siostro, fajnie, że jesteś. No pewnie, że fajnie. Fajnie wyglądasz, ładnie się uśmiechasz. No pewnie, że fajnie. Ale nauczmy się patrzeć głębiej. Dziękuję Ci za Twoje zdolności, że potrafisz zrobić taką ładną grafikę na dzisiejsze kazanie, albo że potrafisz tak ładnie zaśpiewać, albo za to, że zawsze jesteś na moje wezwanie, kiedy ktoś czegoś potrzebuje, to na Ciebie zawsze mogę liczyć, że jesteś wierny w tym, co robisz, że pamiętasz o moich urodzinach, że modlisz się, kiedy jestem chory, że dzwonisz do mnie. Doceniajmy się nawzajem. To bardzo nas będzie łączyło, będzie zacieśniało nasze więzi. I nie będzie w nas rozgoryczenia. Dzisiaj będziemy mieli wieczerzę. I czytamy, kiedy nadszedł czas Paschy, rodziny miały spotkać się razem. Miały być zjednoczone. Miały zostawić wszystkie swoje waśnie, wszystkie swoje problemy gdzieś z boku i spotkać się, skupiając na Bogu. Podziękować Mu za to, że daje im wolność. Podczas pierwszej Paschy oni mieli wyjść z Egiptu, przełamując passę ponad 400 lat w niewoli. Więc chciałbym, żeby dzisiejszy stół przy wieczerzy był miejscem, gdzie nie będziemy rozpamiętywać tego, co jest złe. A jeżeli przychodzą takie rzeczy nam na myśl, to po to, żebyśmy je załatwili, zanim przystąpimy do stołu Pańskiego. Żebyśmy potrafili przymknąć oko na to, co jeszcze niedoskonałe, nieidealne, abyśmy popatrzyli sobie jako rodziny głęboko w oczy i powiedzieli, kocham Cię za to, jakim jesteś. Przepraszam, że nie zawsze Cię doceniam. Wybacz mi. Chcę Cię bardziej kochać, chcę Ci dawać więcej szacunku, więcej atencji. I nawet jeżeli byśmy powiedzieli te rzeczy nie do swojego, do członka swojej rodziny, tylko do członka, powiedzmy, tego kościoła, myślę, że to również powinno być prawdą. Mówimy, że kościół to rodzina, prawda? Więc przy tym stole wieczerzy chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie, po co to wszystko jest. Kto dał nam drugą szansę? Kto w nas zawsze wierzy? I kto jest naszym ojcem, który nie popełnia błędów wychowawczych? Kto jest naszym ojcem, który każdego z nas z różnego syfu wyciągnął? Się tak brzydko wyrażę. Każdy z nas miał jakiś syf. Ale przyszedł dobry Bóg i wyciągnął swoją rękę i wyciągnął nas. Podziękujmy Mu za to. Podziękujmy Mu za to, że dał nam taką rodzinę, jaką mamy. Czy ona musi być idealna? Nie. Oglądałem taki filmik w internecie, gdzie dzieci miały, czy tam młodzież już miała biec bieg na 200 metrów czy 100 metrów, już nie pamiętam ile to było. I trener powiedział, teraz niech wszystkie dzieci, które stoją na linii, niech każdy, kto ma dwoje rodziców, zrobi krok do przodu. I wtedy dzieci robiły, które miały dwoje rodziców. Niech ci, którzy nie mają kredytu, zrobią krok do przodu, niech ci, którzy nigdy nie cierpieli głodu, zrobią krok do przodu i tak dalej, aż skończył wymieniać kilka różnych przykładów. I teraz powiedział do tych, którzy są na przodzie, niech odwrócą się i popatrzą na tych, którzy zostali z tyłu. No widzicie, nie każdy ma równy start, ale to nie znaczy, że nie każdy ma szansę dobiec do mety. Nie każdy z nas ma idealną rodzinę. Nie każdy z nas jest świętym człowiekiem, takim świętym, można powiedzieć, że idealnym. Nie każdy z nas, ale każdy z nas ma szansę dobiec do mety. Każdy z nas ma szansę wyciągnąć rękę i pomóc temu, który został z tyłu, abyśmy razem się tam znaleźli. To byłoby przykre, kiedy kiedyś trafimy do nieba i będziemy siedzieli przy stole, będziemy się rozglądać i szukać swoich twarzy, a któreś tam nie będzie. Nie chciałbym tego. Więc chciałbym, żebyśmy docenili to, że mamy jeszcze dzisiaj, póki żyjemy, szansę odrzucić to, co złe i wrócić swoje serca i swoją twarz ku Bogu, ku Jezusowi Chrystusowi, który oddał za nas swoje życie, zmarł i zmartwychwstał, żebyśmy mogli żyć. I żebyśmy nie żyli po prostu czekając, aż kiedyś pójdziemy do nieba, ale żebyśmy żyli przepełnieni miłością, przepełnieni Duchem Świętym i aby nasze życie było takie jak w piosence Arki Noego. Każdy święty chodzi uśmiechnięty, prawda? A jeżeli ktoś się uśmiecha, to mam nadzieję, że jest to spowodowane tym, że ma się z czego cieszyć. A z doświadczenia wiem po kilku misjach w Ugandzie, że dzieci tam potrafią bawić się kawałkiem jakiejś plastikowej butelki i mieć większą frajdę niż dzieci w naszym kraju z jakiejś super drogiej zabawki. To jest kwestia nastawienia naszych serc. Więc proszę was teraz powstańmy i pomódlmy się. Jeżeli mamy jakieś sprawy do załatwienia, to załatwmy je teraz, abyśmy przystąpili do stołu Pańskiego z czystym sercem. Panie, ja dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem dobrym, kochającym, ale też sprawiedliwym. I proszę Cię, abyś dotknął się teraz naszych serc, abyś poruszył je, abyśmy nie przystępowali, Panie, do Twojego stołu nieczyści. Ale abyśmy wspominali to, co Ty dla nas uczyniłeś, jak wielkie jest Twoje oddanie i wielka jest Twoja ofiara. Panie, ja Tobie dziękuję za to, że ja nie muszę dzisiaj, Panie, cierpieć tego, przez co Ty przechodziłeś. I dziękuję Ci za to, że w Twojej krwi i w Twoich ścińcach mamy uzdrowienie. Mamy zdrowie, mamy wolność i mamy zbawienie. Panie, ja modlę się szczególnie o te rodziny, w których jeszcze nie ma pełni jedności, gdzie któreś osoby nie są jeszcze zbawione, nie poznały Ciebie, które mogą być gdzieś głęboko w świecie z problemami. Panie, ja modlę się, aby Twoja ręka została wyciągnięta w ich kierunku, aby ich serce było pocieszone i aby wiedzieli, że są poszukiwani, tak jak wyruszyłeś na poszukiwanie tej jednej owieczki, która zaginęła. Bo takie jest Twoje serce, Ojcze. Ja dziękuję Tobie, że ono się nie zmieniło, że Ty cały czas chcesz okazywać nam swoją miłość. Dziękuję Tobie, Panie, za to, że mam przywilej tutaj dzisiaj być. Z moimi braćmi i siostrami razem stać przed Twoim obliczem. Panie, przepraszamy Cię dzisiaj za każdy nasz grzech. Za każde złe słowo, za każde uniesienie. Panie, za to, za co jeszcze nie zdążyliśmy się pojednać, albo brakuje nam odwagi. Daj nam siłę. Proszę Cię, daj nam siłę, abyśmy wyprostowali to, co zostało gdzieś skrzywione. I abyśmy dzisiaj mogli stać w jedności, chwaląc Ciebie, rozkoszując się Twoją obecnością i wspominając, Panie, Twoją wielką ofiarę, tą doskonałą ofiarę, która uwolniła nas spod zakonu, a wprowadziła nas w łaskę. Amen.